Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem. Zapraszają
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz. Seniora Rada, czyli jak cieszyć się życiem, odsłona styczniowa roku, nowego roku pańskiego 2026. Jeżeli chodzi o prowadzących, nic się nie zmienia. Witają się
Katarzyna Łakomiak-Korach
i Tomasz Klimowicz. I oczywiście nie jesteśmy sami, jest z nami jak zwykle wyjątkowy gość. Dzisiaj pani Hanna Szkudlarek, którą witamy. Szczęść Boże, dzień dobry.
Dzień dobry, szczęść Boże, witam wszystkich.
Jesteśmy tuż, a nawet jeszcze w takim klimacie świąt Bożego Narodzenia. I może tak zaczniemy dzisiaj od końca. Jeżeli chodzi o święta Bożego Narodzenia w rodzinie, jak je pani obchodziła w dzieciństwie i jak teraz w tej rodzinie wielodzietnej, bo myślę, że zaraz też trzeba wyjaśnić, prawda Kasiu, że...
Musimy Państwu powiedzieć, że wybór naszego gościa dnia nie jest przypadkowy. Tak, ponieważ kiedy myślimy o Bożym Narodzeniu, myślimy o rodzinie. A pani Haniu stoi na czele przepięknej rodziny. Rzadko się zdarza, żebyśmy w takiej liczbie, którą zaraz zdradzimy, mogli mówić o rodzinie i na pewno te święta przez to też są wyjątkowe. Ja się zastanawiam już, jak można wszystkich pomieścić przy takiej liczbie, ale
ogarnąć
zaraz się dowiemy.
To wszystko.
Tak, przygotować.
Na czele rodziny stoimy razem z mężem.
No oczywiście, właśnie. Pozdrawiamy serdecznie.
Którego męża pozdrawiam. Natomiast w dzieciństwie no to były trudne czasy PRL-u. Były w domu, bo też nasza rodzina była dużą rodziną. Bo ja mam cztery siostry i brata, było nas sześcioro. Mhm. Ja była najstarsza, brat jest najmłodszy. Każdy ma swoje rodziny w tej chwili, ale w dzieciństwie, no to mówię, każde Boże Narodzenie, no to my się cieszyliśmy, jak były pomarańcze. Jak były pomarańcze, bo takich prezentów stricte to nie było. Bo ważniejsze były właśnie to ubranie choinki, ta wigilia, to krzyżowanie, klimat, tak, tak. To zawsze na to się czekało, a i dużo się obowiązków miało przed tym, bo trzeba było posprzątać dom na przybycie gościa tak ważnego. I raczej to się skłaniało do tego przeżycia bardziej religijnego, co wydaje mi się, że w tej chwili trochę się to gubi w świecie.
Tak, pełnym komercji.
Dokładnie. Natomiast powiem teraz, jak w tej chwili u nas, chociaż z roku na rok to się też zmieniało, bo na początku, jak zostaliśmy małżeństwem i dochowaliśmy się pierwszego potomka, to mieliśmy wigilię razem z rodzicami. Do czwórki dzieci jeździliśmy ewentualnie do mojej mamy, i mieliśmy wigilię wspólną z rodzicami. Kiedy rodzice się męża wyprowadzili, to już wigilie były u nas, bo nam się było ciężko przetransportować poza dom i były w zasadzie organizowane wigilie u nas. Jak rodzina się rozrastała, no to było coraz więcej członków tej rodziny i tak pomału doszło w tym roku, że wigilię spędziliśmy 25 osób.
Wynajęta sala została?
Nie. Jeszcze dwa stoły. Dwa stoły 14-osobowe nas pomieścił. Mhm. Także jeszcze na spokojnie, ale to już chyba jest ostatni czas, kiedy taką wigilię robimy, chociaż nie wiadomo, bo może się coś tam wyniesie i się dorobi miejsc. Bo już wiem, że, to się muszę pochwalić, że w przyszłym roku już będzie więcej nas o jedną osobę. Także babcia spodziewa się babcia z dziadkiem spodziewają się wnuczątka. Na razie nie wiemy, jakiej płci, no ale w przyszłym roku już nas będzie więcej.
Gratulujemy, ale przede wszystkim niech padnie ta liczba, bo dla mnie to jest niesamowite. Macie Państwo dziewięcioro dzieci, dziewięcioro synów.
Tak.
To tak, ja pamiętam, bo już pani wspominała chwilę tutaj przed, że jest Lech, jest Józef, dalej?
Od tyłu widzimy, tak? To później jest Krzysztof, aha, Wojciech, Szymon, Piotr, Michał, Jan i Adam.
Kasia, powtórzysz?
Nie. Pamiętam pojedyncze imiona.
Wracając jeszcze do tych świąt, to te święta już inaczej wyglądają, prawda, niż te pani z dzieciństwa. Czym one się różnią?
Na pewno liczbą osób.
To
większym gwarem. Podziałem obowiązków.
Każdy przyjeżdża z czymś.
Tak, tak, to wcześniej sobie organizujemy. W ogóle przyjęliśmy od jakiegoś czasu taką zasadę, kiedy już następny syn się ożenił i następny syn się ożenił, pojawiły się wnuczęta, przyjęliśmy taką zasadę od pierwszego w zasadzie małżeństwa, że u nas wigilie takie rodzinne, licząc od nas w dół, będą się odbywały w lata nieparzyste. Natomiast w lata parzyste małżonkowie, moi synowie idą do swoich teściów. Musieliśmy się jakoś tak pogodzić, bo były pierwsze takie wigilie, gdzie szybko tutaj, szybko tam i w zasadzie nigdzie nic.
Wiem z doświadczenia, że to nic dobrego.
Tak.
I nie w pełni się potrafi wtedy przeżyć te święta.
Więc w taki sposób sobie, tak, w taki sposób sobie ustaliliśmy, że organizujemy wigilie w nieparzyste lata. U nas tak samo jest ze świętami wielkanocnymi. Także nieparzyste u nas, parzyste wybierają się do połówek. Albo tych ślubnych, albo tych narzeczeńskich.
12 potraw na stole?
W tym roku, powiem szczerze, nawet nie miałam czasu policzyć, ale było nawet chyba więcej.
Było chyba więcej.
Bo podzieliliśmy się też tymi potrawami. Ja powiedziałam, nie będziecie przywozić wody, czyli zupy, kompotu i tak dalej. To już tutaj u mnie. No a resztę synowe, przyszłe synowe być może, oby, dowiozły i czy ciasta, czy wszystko, to się tak wspólnie podzieliło, także szybciutko.
Jest łamanie opłatkiem, niewątpliwie.
Jest
śpiewanie kolęd.
Modlitwa przed, na początku jest dzielenie opłatkiem, życzenia. Powiem tak, zawsze tych życzeń się boję. Na początku, nie? Ale później jak się zaczyna życzenia składać, to już jest to są i łzy, i radość, i śmiech, to są prawdziwe takie uczucia.
Wspólnie idziecie później na pasterkę?
To różnie bywa. W tym roku na przykład młodzież, ta, która nie ma dzieci, poszli razem. My z mężem, byliśmy niestety tak zmęczeni, że nie daliśmy rady, chociaż dość wcześnie mieliśmy wigilię. Godzina 16:30 chyba w tym roku nam się udało, dzięki takiej obopólnej zaangażowaniu. Natomiast młodzi pojechali do siebie ze starszymi dziećmi, a ci, którzy zostali, poszli na pasterkę właśnie do parafii Podwyższenia Krzyża.
Kiedy mówiła pani o tych świętach jeszcze spędzanych w gronie z rodzicami, kiedy pani dorastała, tak pięknie podkreśliła pani to, co jest istotą świąt i że mimo, że było to czasy PRL-u, to myślę, że dobrze, że zrodziło się to przekonanie, że nie o prezenty, choć one są oczywiście miłe, tutaj chodzi. I czy dzisiaj z perspektywy czasu obserwuje pani, że to również taka idea tego, co ważne, zostało przekazane pani synom i oni przekazują to w rodzinach?
Myślę, że tak i widzę, że tak, dlatego, że to jest ważne, żeby ten czas świąt też spędzić w kościele, spędzić na modlitwie. To jest ważne. U nas też taka sytuacja w związku z tym, że tych osób było sporo, więc od kilku bodajże lat zrobiliśmy sobie coś takiego, jak w szkole kiedyś na Mikołajkach.
Losowanie.
I tylko jest po jednym prezencie. Wnuki też dostają po jednym prezencie. W tym roku było tak, że jak ciocie chrzestne czy tam wujkowie chcieli dać tym dzieciom prezenty, to było tak, że zrobili to wcześniej. Wcześniej niezwiązane z Wigilią, niezwiązane z tym, ale taki mikołajkowy prezent, tak? Natomiast tutaj był tylko po jednym prezencie, także na spokojnie, bez szaleństw. No i śpiewanie kolęd. Śpiewanie kolęd to dzięki Ani. To jest tak...
Synowej.
Tak, synowej. To jest tak, ja wiem, już chyba od początku. Przyjeżdżamy na takie wspólne kolędowanie. Oprócz tego, że tu śpiewamy kolędy w domu podczas Wigilii, zresztą każda Wigilia w tle zawsze gdzieś tam z radia były kolędy, czy z płyty, czy z kasety później, to były kolędy. I takie wspólne śpiewanie to najbardziej tak właśnie na żywo, to jak Ania weszła do rodziny.
Wniosła piękną taką tradycję.
Tak, tak. I później też w okresie świątecznym spotykamy się u nich i tam już jest karaoke z kolędami.
Pani Hanno, rozpoczęliśmy troszkę od końca, od tych minionych świąt Bożego Narodzenia, ale chcielibyśmy też dowiedzieć się i zawsze pytamy o to, gdzie są Pani początki? Pochodzi Pani z Kalisza?
Tak, z Kalisza. Moi rodzice przyprowadzili się do Kalisza z okolic Zborowa, ale ja już jestem w Kaliszu i tak jak wspomniałam, moje rodzeństwo młodsze, 4 siostry i brat, też byliśmy w Kaliszu. Związani byliśmy związana byłam od początku z parafią Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, która w tej chwili jest Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa. I z tym miejscem mam bardzo dobre wspomnienia, bo tam i pierwszą komunię pamiętam, i bierzmowanie, i wszystkie sakramenty, które tam były. To były właśnie w tej parafii. Później na chwilę, w związku z przeprowadzeniem się w inne miejsce, zmieniłam tą parafię, ale kiedy poznałam mojego męża i kiedy mąż się oświadczył, podjęliśmy to, że będziemy małżeństwem, to po ślubie wróciłam do parafii Świętego Józefa.
To jest bardzo ciekawe, jak pani męża poznała, ale ja bym chciał jeszcze dopytać trochę o pani dzieciństwo. Jak pani to dzieciństwo wspomina, ten dom, rodzinę?
Też było gwarnie, bo było was
tak,
sporo.
Było gwarnie i powiem, że jak patrzę teraz na moje dzieci, które były mniejsze, to jest zupełnie coś innego, bo my mieliśmy duży, otwarty teren, na którym z dziewczynami, bo brat to był 16 lat ode mnie młodszy, ale z moimi siostrami, żeśmy się bawili w Indian, w wojsko, w strzelanie, jazdy na rowerze. Było do szkoły, po szkole był obiad, pomoc rodzicom przy obiedzie, przy zrobieniu obiadu obiad i potem praktycznie sanki, górki, zjazdy. To człowiek w większości spędzał na świeżym powietrzu. Mhm. Nie? To. Później jak już byłam bardziej nastolatką, to w domu zaczęło mnie pociągać szycie, robótki ręczne. No to też trochę czasu na tym spędzałam. Lubiłam też czytać książki. Tak samo, i wspólne jakieś tam bycie z rodzeństwem, nie? Tu trzeba było kogoś odprowadzić, tu trzeba było przypilnować. Z racji mojego starszeństwa to tych obowiązków trochę miałam.
Mieszkaliście na terenie parafii, tak jak pani powiedziała, w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, jest to sanktuarium Świętego Józefa. Ten kontakt z Kościołem w ogóle, z Panem Bogiem i wiara był taki szczególny też rys wychowania?
Tak, dlatego że przy parafii były oczywiście katechezy. Od początku te katechezy, ja chodziłam na piechotę pół godziny, żeby dojść na katechezę i z powrotem. I jak jeszcze do kościoła było z górki, to z kościoła aż było pod górkę, bo w okolicy ulicy Kaszubskiej mieszkaliśmy, na ulicy Kaszubskiej. Natomiast była ta religia, było co niedzielna msza, roraty, pamiętam rano z lampionem przed szkołą, zimno, z tym lampionem się biegło, z siostrami żeśmy chodziły na poranne, tam później do szkoły. To wiara była, rodzice również pilnowali, może nie, raczej dawali przykład tej wiary i tak to powoli wsiąkało, nie? Mhm. Po zakończeniu liceum to stwierdziłam, że pójdę na pielgrzymkę i skąd? Od Świętego Józefa. Mhm.
No tak nie mogło być inaczej.
W podziękowaniu za zdaną maturę i z myślą, aby Pan Bóg mi postawił przede mną dobrego męża.
Święty Józef często jest wybierany na patrona. Zresztą sama mam takie doświadczenie, że do niego uciekają się dziewczęta, które pragną znaleźć takiego wspaniałego towarzysza, jakim on był dla Maryi. Chciałam zapytać jeszcze, tak jak Tomasz tu wskazał na to związanie z wiarą, na budowanie fundamentów. Czy myśli pani, że to, co udało się przekazać pani rodzicom, zbudować na tym wczesnym etapie, mogło zaowocować i wpłynąć na to, że później pani mąż, pani rodzina poczuła taką potrzebę, żeby bardziej się zaangażować też w życie Kościoła, żeby być jego częścią, tak namacalnie?
Na pewno to tak było, gdyż u mnie wewnętrznie nie było czegoś takiego, jak zdarzały się u moich koleżanek bunt związany z wiarą. Że nie, u mnie czegoś takiego nie było.
Taki kryzys.
Tak, etap zwątpienia.
Tak. U mnie czegoś takiego nie było i wiara wzrastała. wzrastała. Już jak byliśmy w małżeństwie, to zaczęliśmy czegoś takiego poszukiwać, niekoniecznie kółka różańcowego, które było na przykład angażowało jedną stronę, tylko czegoś takiego, w czym byłaby rodzina. Pierwsze to właśnie u świętego Józefa był taki krąg biblijny, gdzie na początku my jako rodzice pogłębialiśmy taką świadomą wiarę. Były wyjazdy wtedy też na takie spotkania poza miejscem, wtedy to było z rodziną. Później, zupełnie przypadkiem, ale u Pana Boga nie ma przypadków, zaprowadził nas na taką mszę, na której były świadectwa osób będących zaangażowanych w domowym kościele. I mówimy, o, to jest coś dla nas. Dla nas. Dokładnie. To był rok 2004, chyba 2004, kiedy poszliśmy na pierwsze spotkanie, no i stwierdziliśmy, że to jest to. Wyjechaliśmy zaraz następnego roku na rekolekcję. Oj, wtedy wyjazd na te rekolekcje, to jak ja sobie przypomnę, to diabeł robił wszystko, żeby nie pojechać. Mieliśmy wypadek. Gdybym nie wysłała starszych dzieci wcześniej z kimś innym, bo się nie mieściliśmy do samochodu, mimo że był 7-miejscowy, to trzeba było się podzielić. I gdybym nie wysłała chłopaków starszych wcześniej, to już z połowy drogi powiedziałam, że wracam. Wracam. Po tym wypadku mówię, nie, no to nie może tak być. Ale tu było, wysłałaś dzieci, jedziesz, nie? Tam żeśmy dojechali. Deszcz, góry, kaloszy, nie mieliśmy skórki, mokre buty, mokre wszystko. Ja mówię, gdzie ja tu przyjechałam? A ja byłam w ciąży z Lechem, z 9. To już nikt z zewnątrz nie wiedział, ale my wiedzieliśmy. I ja mówię, gdzie my, żeśmy tutaj się wepchnęli i tak dalej. Ale później z dnia na dzień to wzrastało, to gdzieś tam te złe potrzeby odeszły no i byliśmy dość długo w tym domowym kościele, a teraz mamy dwa małżeństwa, które przejęły po tym pałeczkę.
Głaskać, za uśmiech daje łzę, taka właśnie, zanim zgaśnie jest. Na miłość nie ma sposobu, to nie jest flirt ani gra. Jest miłość piękną chorobą, co pada na serca dwa. Urokiem swoim ją zdobądź, niech z nami do końca trwa, taka sama.
Na miłość nie ma nas.
Ja dopytam jeszcze, tak, to zapoznanie z panem Włodzimierzem, przyszłym mężem, to rzeczywiście jest owoc tej pielgrzymki, o której pani wspominała? Jak to było?
Ja wierzę, że tak, bo dostałam bardzo dobrego męża, a mąż no już ma to, co ma.
A on nie prosił świętego Józefa
o stawiennictwo? Mąż był cały czas przy świętym Józefie. O. Był ministrantem tam od początku.
Wszystko wiadomo.
I ja powiem,
święty Józef po znajomości.
Tak, dokładnie. I ja powiem, że jak chodziłam na mszę do świętego Józefa, to zawsze w pierwszej ławce. Ja mówię, tam ministranci, znałam jednego ministranta, także tutaj było takie zdarzenie, ale mówię, mąż też tam był, tylko jeszcze go nie widziałam. Jeszcze go nie widziałam, a poznaliśmy się tak faktycznie na dworcu w Kaliszu, jak wyjeżdżaliśmy na studia do Łodzi. Była grupa osób z Kalisza, która wyjeżdżała, a przez naszego wspólnego znajomego okazało się, że poznałam właśnie i na jednym roku studiowaliśmy. I tak powoli się poznawaliśmy, chociaż ja powiem, że już parol zagięłam na pierwszym dniu.
Już pani wtedy wiedziała?
Już. Wiedziałam, że to jest ten typ. Później zachowanie, sposób bycia. To się przejawiało praktycznie pierwszego dnia. Takie kultura osobista wysoka, taki szacunek.
I te same wartości.
Tak. Tak. I później się okazało, że właśnie, że bardzo, bardzo te same wartości i takie wspólne patrzenie na świat. Chociaż nie powiem, bo dość długo czekałam na te oświadczyny od momentu poznania, ale wzrastało to wartości takiej, że jednak się nie pomyliłam. I święty Józef się nie pomylił.
To na pewno. Wspomniała pani o studiach, to jak pani wspomina, bo wspominaliśmy trochę dzieciństwo, ten właśnie czas studencki.
Powiem tak, że moje studia były łączone jednocześnie z pracą. Dlatego, że ja po maturze w związku z tym, że no, rodzeństwo było młodsze, no stwierdziłam sama, to nikt mnie do tego nie namawiał, że jednak rodzice nie dadzą rady utrzymać mnie na studiach. Nie wiedziałam wtedy o żadnej stypendii, o żadnej tam pomocy, więc wiedziałam sama, że jednak na te studia nie pójdę. A że w dzień odbierania świadectw maturalnych moja wychowawczyni, którą też pozdrawiam, powiedziała, żeby pójść do księgowości, bo tam jest dla mnie sprawa. No i tam księgowa powiedziała, że od 1 lipca możesz iść do pracy, a to był 10 czerwiec. Także od 1 lipca faktycznie poszłam do pracy i...
W księgowości.
W księgowości, bo ja kończyłam liceum ekonomiczne. W księgowości byłam główną księgową w drugim liceum, gdzie też moją tą szkołę pozdrawiam. Jeżeli ktoś jeszcze mnie pamięta, bo to było 30 parę lat temu, prawie chyba 40. I jakoś we wrześniu mój tato przyniósł taką informację, że słuchaj, tam gdzie się otwierają studia na Uniwersytecie w Łodzi, tylko będzie taki kurs przygotowawczy roczny, żeby te egzaminy zdać. No i ten kurs przygotowawczy się zaczął właśnie od października, skończył się chyba w maju, ale w maju była cisza taka na temat, czy w ogóle ten rok zostanie uruchomiony. No i wakacje w pracy, na urlop wyjechałam z moją siostrą, na jakieś wczasy przyjeżdżam, a tam leży list polecony, że przyjechałam 30 sierpnia, a 5 września mam egzaminy. 3 dni egzaminów.
A ten kierunek studiów też był powiązany z księgowością?
Tak. Także tu było, no, trzeba było jeździć 3 dni na egzaminy z Kalisza do Łodzi. No i dostałam się, no, na 1 października poznałam mojego męża.
Powiedziała pani Hanno, że dość długo musiała pani czekać na oświadczyny, ale kiedy one już były, chciałam zapytać o dzień ślubu, jak go pani wspomina i jak potem układało się to życie, bo mówiliśmy o wspólnych wartościach. Czy pani mąż też miał takie pragnienie, aby mieć dużą, wspaniałą rodzinę?
Na pewno, jeżeli o tym mówiliśmy, to myśleliśmy o co najmniej 4. Czwórka to już tak musiała być, tylko mój mąż na początku mówił, dobrze, żeby pierwsze były bliźnięta i to chłopiec z dziewczynką, to by było fajnie. bo nie powiem. No, między nami jest 5 lat różnicy. Mąż, mówi, miał 29 lat, jak się żenił, no ja miałam 24, więc no, nie był taki wczesny wiek. Natomiast o tej czwórce żeśmy myśleli. No i tak powiem, że co chyba 18 miesięcy było 4 chłopców. I później było stop. No i zaczęliśmy, jak już najmłodszy poszedł do przedszkola, zaczęliśmy myśleć o tym, że w zasadzie ja chciałabym wrócić do pracy, no bo macierzyństwo się skończyło, możemy sobie tak poukładać, żeby to ze wszystkim dać radę. No ale poszłam do pracy, tylko że myśleliśmy o czymś swoim. W związku z tym, że ja byłam księgową, miałam tą przerwę trochę, więc mówię, że jak wróciła do pracy, to muszę coś skończyć, żeby sobie przypomnieć. No i wtedy podjęłam studia podyplomowe, z kolei w Poznaniu, roczne studia podyplomowe. I mąż zostawał z czwórką dzieci, a ja wyjeżdżałam na soboty, niedzielę. Bo tak były też, chyba co 2 tygodnie były zjazdy. Później się okazało, że ja jestem w ciąży z 5. dzieckiem. No, byłam przerażona, bo mówię, tu z pieluch żeśmy wyszli, tutaj to, a mąż mówi, nie przejmuj się, daliśmy radę, damy dalej. Także mąż był i jest bardzo dużym wsparciem. Mówię, no razem ciągniemy ten powóz i tutaj mąż no, wspiera na każdym kroku. Potrafi zrobić wszystkie rzeczy, nie dzieląc na to, że to są damskie, męskie, zresztą ja odwrotnie tak samo. Także jesteśmy takim tandemem uzupełniającym się. Wręcz gdzieś działającym telepatycznie, bo ile razy była taka sytuacja, nie było telefonów, przecież komórkowych, mąż wychodził, zakupy robił i ja mówię, kurczę, czegoś tu brakuje na tego, no szkoda. A mąż przyjeżdża i przywozi. Usilne myślenie o czymś dawało, że gdzieś tam ten kontakt ponadludzki gdzieś istniał.
A sam dzień ślubu, jak pani wspomina?
Dzień ślubu, to powiem tak, na początku, to właśnie jak ktoś pytał o datę ślubu, to zawsze mówiłam datę ślubu kościelnego. 15 sierpnia 1987 roku.
Nie ma przypadków.
Tak, dokładnie. Powiem, że wybieraliśmy tą datę ślubu, najpierw miał być 8 sierpnia, ale coś tam nam nie pasowało, no to 15. No akurat była to sobota, dzięki Bogu, bo chyba 2 czy 3 lata później zostało to świętem. Wtedy jeszcze nie było święta. I to właśnie była data ślubu kościelnego, bo ślub cywilny mieliśmy w czerwcu, a to tylko z tego względu, że chcieliśmy po ślubie kościelnym wyjechać sobie w podróż poślubną, zagraniczną, a trzeba było mieć paszport, trzeba było mieć książeczkę wizową kiedyś, więc na to trzeba było czasu, żeby... A nie chciałam zmieniać to w trakcie nazwiska, robić jednych dokumentów na drugi. I tak sobie ustaliliśmy i tak sobie to zgraliśmy. Powiem, że w dzień ślubu jeszcze dużo rzeczy robiliśmy, żeby goście byli zadowoleni. I ktoś to powiedział, że jak na własnym ślubie się nie będzie miało czasu dla siebie, to przez całe życie nie będzie się miało czasu dla siebie. I tak z reguły było, bo jakiekolwiek działania komunie, które były zawsze w domu, w rodzinnym gronie, chrzty dzieci, które też były zawsze w domu, w rodzinnym gronie, wszystko się zrobiło i na końcu się myślało o sobie, nie? Ale czasami rzucaliśmy, że tak powiem, bo tu była spowiedź, więc trzeba było rzucić dzieckiem do spowiedzi. Ci starsi mieli lepiej, bo chodziliśmy we dwoje, a jak później się pojawili ci młodsi, no to już raczej się dzieliliśmy z mężem, bo ktoś musiał zostać z tymi młodszymi, no żeby była opieka, bo mówię nie tylko przez, tylko aż przez chyba 6 lat mieszkaliśmy z rodzicami męża, gdzie bardzo dobrze wspominam właśnie teściową, którą też świętej pamięci teraz, ale wspaniale nam się układało, miałyśmy te same podejście do życia, te same wartości i teściowa była naprawdę bardzo pogodną, dobrą, ciepłą osobą, także zgadzałyśmy się bardzo.
I tutaj Państwa zostawimy z takim niedosytem, zatrzymamy się na tym etapie, kiedy mieszkaliście Państwo razem z rodzicami męża i był ten etap wzrastania Waszej rodziny. Ponieważ czas antenowy nam się kończy, a chcemy jeszcze...
Mamy wiele pytań
i chcemy jeszcze bardziej Pani Hanno, Pani historię, historię Pani rodziny poznać. Więc zapraszamy naszych słuchaczy do tego, aby słuchać nas już w następnym miesiącu. Tak, w lutym, a za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
Seniora Rada.
Czyli jak cieszyć się życiem.